No kochani, ja dziękuję Bogu, że mogę być tutaj dzisiaj z wami. I przede wszystkim chciałem przekazać wam serdeczne pozdrowienia od mojego zboru, a właściwie zboru pańskiego, zboru, w którym mam przywilej być sługą dla tych ludzi, których Bóg i umiłował w Chełmie. Przekazuję wam pozdrowienia od zboru w Chełmie. Proszono mnie o to na naszym ostatnim nabożeństwie. Chcę wam powiedzieć, że i my doświadczamy Bożej obecności, my doświadczamy Bożego Słowa, doświadczamy tego, że Bóg działa. I prawdziwe są słowa, które powiedział tutaj pastor. Prawdziwe są słowa, które powiedział brat, że życie Boże to jest to, co nas łączy. Dopóki nie miałem życia Bożego, byliście mi obcy. Gdybyś ty nie miał życia Bożego, byłbym ja tobie obcy. Na ulicy spotykamy wielu, wielu ludzi, ale nie z każdym uściskamy się, nie z każdym się przywitamy, nie z każdym łączy nas to, co łączy nas z tymi, którzy chodzą z Panem Jezusem Chrystusem. Amen. O, jaka radość mieć takie życie Boże. Wiecie, jestem zbudowany też świadectwem brata z Austrii. Przyznam się szczerze, pierwszy raz w życiu widzę wierzących z Austrii. Jeszcze nigdy nie widziałem chrześcijan z Austrii. Także jestem zbudowany, że i tam, i tu, i gdziekolwiek, więc gdziekolwiek jedziemy, możemy doświadczać tego, że Jezus Chrystus żyje, Jezus Chrystus ten sam. I o tym synostwie, o tym Kościele chciałbym dzisiaj do was mówić. Powiedziano mi, że będziemy mieć taki biblijny czas przez 3 godziny. Ja w każdym razie wiem, że tyle razy, jeśli Bóg da, będę mógł tutaj wyjść. Jestem wdzięczny wam, że wiecie, mogę wychodzić i mówić do was. Chcę wam powiedzieć, nie jestem teologiem. Nie jestem żadnego rodzaju uczonym człowiekiem. Ja jestem prostym, niezbyt wyuczonym chłopem. Jestem zwykłym facetem, który po prostu kocha Jezusa tak jak wy. Nie mam nic niezwykłego. Ale chcę wam powiedzieć, mój Bóg okazał się wierny. Mój Bóg okazał się wielki. Chcę wam powiedzieć, jestem osiedlowym pijakiem, którego Bóg powołał do swojej służby i któremu Bóg spełnił marzenia. Całe życie marzyłem, żeby służyć Bogu, a On mnie powołał i mogłem Mu służyć i głosić Słowo Boże, mieszkając w Rosji, w Estonii, w Meksyku, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych, prawie że naokoło świata, w różnych krajach, głosząc mojemu Panu, głosząc dla Niego, głosząc Jego Słowo i to, z czym mnie posłał. Dzisiaj chciałbym bardziej, żeby to był taki nauczający wieczór. Wieczór z nauczaniem Słowa Bożego. Wiecie, było już tutaj powiedziane, że jest nas dziś niewielu. Tak zostało zaznaczone delikatnie. Przyznam się szczerze, że będąc pastorem i duchowym pracownikiem już przez ileś tam lat w Kościele, spotykam się właśnie z częstym przypadkiem, że czasami w dzisiejszych dniach w niektórych rejonach naszego świata trzeba prosić ludzi, żeby zechcieli przyjść do Kościoła. Są też takie rejony świata, w których ludzi prosić o to nie trzeba, gdzie ludzie przychodzą sami. I przyznam się szczerze, że zauważyłem, że najbardziej duchowe spotkania mają najmniejszą frekwencję. I spotkanie jest bardziej duchowe, im oparte na modlitwie, na słowie, na szukaniu Pana, tym mniejsza ilość ludzi przyjdzie. Im bardziej jest rozrywkowe, bardziej takie muzyczne, takie proste, miłe, tym więcej ludzi chętnie przyjdzie i posłucha. To o czymś nam mówi. Co się dzieje z dzisiejszym Kościołem? Co się dzieje z ludźmi? Co się dzieje z nami? Wiecie, ja myślę, że ten, kto ma naturę Bogą, bo Bożą, tego ciągnie do Boga. Kto ma naturę Bożą, tego ciągnie do Boga. To tak, jak tu już dziś zostało też powiedziane. Spotykam się pierwszy raz z człowiekiem, spotykam się drugi raz i już z nim chcę być. Ma coś, co i ja mam. Tęskni za czymś, co ja tęsknię. A inni jakoś nie mają tej natury. I o tym będę chciał mówić więcej za chwilę. Wiecie, ludzi, którzy znają Boga, nie trzeba namawiać, żeby przychodzili na nabożeństwa. Słowo Boże ciągle jest ważne. Ciągle list do Hebrajczyków. Nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych. A to tym bardziej im widzicie, że dzień ten się przybliża, a ja wierzę, że dzień przyjścia Pańskiego się przybliża. Amen? O, przybliża się dzień, kiedy go zobaczymy. Oni, wiecie, ludzie, którzy szukają Pana, chcą przeżywać duchowe rzeczy. I Słowo Boże mówi, moje owce mnie znają. Moje owce słuchają mego głosu. Moje owce idą za mną, a czasami to jest bardzo trudne. Tutaj brat opowiadał z Austrii świadectwie. Jest to trudne, ale Bóg nas kocha taką miłością, że nie może nas zostawić samymi. Bóg nas kocha miłością ojcowską. Ja też mam małego syna i miłuję tego syna z całym moim sercem. Wszystko bym za niego dał i życie bym oddał za moje dziecko. Ale przychodzi czas, kiedy mój syn jest nieposłuszny. Kiedy muszę go zawołać, kiedy muszę go wziąć na kolano i wymierzając mu sprawiedliwość mówię, synu, boli mnie tak jak ciebie, tylko w innym miejscu mnie boli niż ciebie. Wiecie, taka jest Boża miłość. Bóg nie pozwoli, nie zostawi człowieka. Ja czasami widzę, że niektórym ludziom jest trudno, dlatego że Bóg ich kocha. Byłem pastorem wcześniej służby więziennej. Nasz zbór liczył ponad 350 osób. Z tego, co tu mi powiedziano, są tutaj u was te kasety, które były nagrane ze świadectwem. Wiecie, nasz początek był zupełnie inny. Nasi pierwsi członkowie zboru zostali zamordowani przez mafię. Byli ludzie, przychodzili do nas pobici, pocięci, posiniaczeni. Ale powiem wam, to był czas, kiedy dzieci Boże, ja nie musiałem namawiać, żebyście chcieli przychodzić. To był czas, kiedy chcieli przychodzić na modlitwę, chcieli się modlić, chcieli trwać. Trwaliśmy w modlitwach, postach, szukaliśmy Pana, bo czas był zły. Kiedy przyszło do naszego zboru przebudzenie, mieliśmy 350 dusz, mieliśmy własny budynek, mieliśmy dwie szkoły biblijne, a wszystko to w więzieniu, na terenie kolonii karnej. Wiecie, zaczęły się czasy jakichś dziwnych plotek, namawiania, proszenia. Stało się łatwo, ludzie byli poubierani, byli najedzeni, wszystko było dobrze. Wtedy dopiero zaczęły się naprawdę nasze problemy. Dopóki nas bito i goniono z miejsca na miejsce, dopóki nas była grupka, dopóty ludzie modlili się i łzy im dopiero wieczorem zasychały. Dopóty ludzie modlili się i szukali Pana i Pan naprawdę bez Niego żyć się nie dało. Potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. I to cudowne, że dzisiaj Bóg nas kocha, Bóg nas wychowuje. Czasami jest nam trudno, ale ja dziękuję Bogu za taką miłość, że Bóg mnie nie zostawił, ale że mnie wychowuje. A że nie zawsze jest to dla mnie przyjemne, cóż, gdybyście spytali zaraz po tym, jak mój syn dostanie lanie, czy było przyjemne, powiedziałby wam, że nie. Ale kiedy wracam do domu, on biegnie z otwartymi rękami. My wiemy coś o naszej miłości między nami. Czasami ta miłość jest tak duża, że aż boli. Ale jest sprawiedliwa, bo jest miłością. Wiecie, kiedy dochodzimy do światłości Bożej, nasz chrześcijański świat się zagęszcza. Ja chcę dzisiaj bardzo ważne przesłanie Słowa Bożego do was skierować. I zaczynamy rozpoznawać pewne rzeczy. Kiedy człowiek pierwszy raz spotyka się ze Słowem Bożym i z czymś o Bogu, to różne rzeczy mogą wam mówić. Różne rzeczy wam mogą powiedzieć. Tak jak próbowali bratów mówić, że Jezus nie zmartwychwstał tak naprawdę. I kiedy dochodzisz głębiej i głębiej i studiujesz Słowo Boże, wtedy ci się twój chrześcijański świat zagęszcza, staje się bardziej konkretny. Staje się bardziej konkretne. Kto jest Bogiem? Co pochodzi od Boga? Co nie pochodzi od Boga? Wcześniej nam się wydawało, że wszystko. Jak pierwszy raz się nawróciłem, jaką książkę byście mi nie dali, byle pisało, że chrześcijańska. Ja już wierzyłem, że to od Pana Boga. I miałem wszystkiego w domu kupę. To kupę strażnic, chrześcijanina, to tamto, wszystko o Bogu. Każda rzecz dla mnie była święta. Poznałem Boga, widziałem, że Bóg zmienił moje życie. Widziałem, że wcześniej musiałem pić, musiałem rozrabiać, same kłopoty miałem, a teraz Pan mnie wydźwignął. I byłem gotowy wszystko o Bogu chłonąć jak gąbka. Ale potem poznanie Słowa Bożego zaczęło mnie zmieniać. Zobaczyłem, że jest wiele rzeczy, które muszę wyrzucić z mojego domu. Jest wiele książek, wiele muzyki, wiele myśli, wiele słów i przyzwyczajeń, które muszę usunąć. Niektóre z nich usuwałem od razu. Inne zabrały trochę czasu, zanim usunąłem. Pamiętam, jak sąsiedzi stukali się w czoło, jak widzieli, jak na śmietnik wynosiłem to, czym wcześniej się fascynowałem. Popatrzmy na kościół dzisiaj, kochani. Jesteśmy w kościele rodziną. Dawnymi czasy, kiedy jeszcze mężczyźni wyglądali jak mężczyźni, a kobiety jak kobiety. Kiedy mężczyźni nie byli jeszcze zniewieściali, tak jak dzisiaj, ojciec był głową rodziny. Ja wierzę, że w kościele powinno tak być do dziś. Amen. Ojciec był głową rodziny dawniej i troszczył się o jej duchowe i materialne potrzeby. Czasem znajdujemy się też jako ojcowie, jako diakoni, jako pastorzy, właśnie w takim centrum wielkiej wojny duchowej, w takim centrum takiej fizycznej wojny znajdował się mój tata i mój dziadek, znajduje się czasem ja. Kiedy mojej rodzinie czegoś brakuje, wtedy wiem, że nie moja żona, nie malutka Alicja, nie malutki Daniel, ale ja muszę stanąć przed Panem, ja muszę stanąć i wziąć to na siebie. Kiedy w moim zborze czegoś brakuje, wiem, że nie moi diakoni, nie rada starszych, nie bracia i siostry, ale ja muszę pierwszy pójść na kolana. Oni pójdą za mną. Jeżeli ja nie będę wierzył, że Bóg może przemieniać, jak mają wierzyć ci, którzy słuchają Słowa Bożego? I tak dawnymi czasy i dziś ojcowie Boży troszczą się o swoją rodzinę jak pasterz troszczy się o swoje stado. Tak się troszczy o was, wasz pastor, tak się troszczą o was, troszczyli może wasi ojcowie, jeśli pochodzicie z chrześcijańskich domów. I widzicie, pastor teraz i bracia widzą w kościele, co próbuje się wkraść do kościoła i muszą stać na straży. Różne rzeczy próbują przyjść, różne nauki, różne ideologie. Różnie to wygląda, czasami takie uśmiechnięte, miłe i po chrześcijańsku, że chciałoby się uwierzyć, że z samego nieba przyszło, a przyszło z najbardziej ciemnych, mrocznych głębin piekła. I ludzie nie zawsze to rozumią. Czasem zachowują się jak dzieci, tak jak moje dzieci. Ale naszym celem, celem kościoła w Wiśle i celem mojego kościoła w Chełmie, jak mówię mojego kościoła, mam na myśli, że jestem pastorem, żeby mnie ktoś za słowo nie złapał. Że ja mam swój kościół czy coś takiego. Celem mojego zboru i celem tego zboru jest dawać świadectwo prawdzie. Amen, bracia i siostry. Naszym celem jest dawać świadectwo prawdzie. I jeżeli od tego celu odchodzimy, jeżeli nie dajemy świadectwa prawdzie, to świadectwo czemu dajemy? Jeżeli odchodzi Kościół od dawania świadectwa prawdzie, to wtedy musi go ktoś sprowadzić na dobrą drogę. I kiedy Jezus pisze list do Kościoła w Efezie, to Słowo Boże mówi nam, upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Objawienie 2:5 tak mówi. Upamiętaj się. I słowo upamiętaj się często ma dla nas jedynie znaczenie, jeśli chodzi o chrzest albo nawrócenie. Ale zwróćcie uwagę, to nie jest list do baru w Efezie. To jest list do kościoła w Efezie. Upamiętaj się jest powiedziane do kościoła. I spełniaj takie uczynki jak pierwej. To znaczy, że nie robi tego, co powinien robić. Krok za krokiem wracaj do miejsca, gdzie zgubiłeś Boga i Bożą realność. Innymi słowy, Bóg im mówi. Czy ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś szedł, zgubił coś, przeszedł już pół kilometra i myśli, no gdzieś zgubiłem, a to nic, pójdę do przodu, pewnie to znajdę gdzieś przede mną. Musi wrócić. Nie może machnąć ręką i pójść do przodu. To, co zgubiłeś, nie znajdziesz z przodu, znajdziesz za sobą. Czasami musimy wrócić do miejsca i odrzucić z naszego życia coś, co spowodowało, że utraciliśmy Bożą realność, że utraciliśmy Boże działanie. Czasem musimy wrócić i o tym wracaniu chcę dziś mówić wiele. Wiele rzeczy przyjdzie do każdego z was, każdego dnia, jeśli zdecydujecie się zostawić Boga. I jeżeli znajdą warunki do życia, to musisz pamiętać, masz wracać. Świat ma wiele rzeczy, które znajdą w nas warunki do życia, ale mamy wracać. Wiecie, mimo że nie zapomina się tego, co Kościół zrobił w przeszłości, przez te całe 2000 lat, patrząc na historię Kościoła, to wspomnienia o tym, że kiedyś zrobiliśmy coś duchowo dobrze, nic nam nie pomogą dzisiaj. Wspomnienia o tym, że 20 lat temu, kiedy modlił się mój dziadek, Bóg uzdrowił dziecko, nie pomogą mojemu dziecku, kiedy jest chore. Ja się muszę modlić. Wspomnienia o tym, że 20 lat temu to były modlitwy. Nic nie pomoże nam w kontakcie z Bogiem. Dziś muszą znowu takie być. Dobry zbór to nie jest taki zbór, który dobry był wczoraj. Ale nie taki zbór, który dobry będzie jutro, jak nam wyjdzie nowa akcja. Dobry zbór to jest taki zbór, który może wołać do Pana dziś, a Pan ich błogosławi. Amen, bracia i siostry. Dobry Kościół to jest Kościół, który dobry jest dzisiaj. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Otwórzcie proszę wasze Biblię. Tyle może, jeśli chodzi o wstęp. Teraz już do Słowa Bożego przejdziemy. Tylko tak wstępem chciałem was wprowadzić, o co chodzi. Otwórzcie może swoje Biblię na Ewangelii Łukasza. 15 rozdział. I będziemy czytać najbardziej znaną historię świata. 15 rozdział Ewangelii Łukasza i czytamy od 11 wersetu. Potem rzekł pewien człowiek, miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł. I ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawiać z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Amen. O, dzięki Panu za Słowo Boże. Ten tekst jest, wiecie, jednym z najbardziej używanych przez kaznodziejów. Większość jednak widzi tutaj tylko małego chłopca, niegrzecznego chłopca, który wraca do domu. Ja zupełnie nie miałem dzisiaj tego przesłania z wami dzielić się. Ale kiedy spędzałem czas na modlitwie, tak mnie to, wiecie, po prostu przyszło, żeby dzisiaj powiedzieć wam o tym. To jest prawda, że mamy tutaj chłopca, który wraca do taty. ale Bóg daje nam coś znacznie więcej. Bóg nie opowiada nam historii tylko po to, żeby nam się dobrze słuchało. Musimy chcieć wejrzeć głębiej w Słowo Boże, aby jako zbór mieć jasne rozeznanie duchowych fragmentów Słowa Bożego. To nie jest przypowieść o synu marnotrawnym jedynie, choć taki ma tytuł i tak wygląda, ale jak wiecie, zawsze za przypowieścią coś stoi. Kiedy jest przypowieść o ziarnie, to Bóg nie zamierza nas uczyć, jak siać. Coś głębiej nam daje. I to nie jest przypowieść o synu marnotrawnym, ale jest to przypowieść o Kościele. To nie tylko marnotrawny syn, ale marnotrawny Kościół. Kościół, który zagubił swój cel. I chcę was teraz prosić o jedną rzecz. Kiedy będziemy teraz studiować Słowo Boże, pamiętajcie, że Kościół to nie jest Kościół zielonoświątkowy, Kościół katolicki czy Kościół ewangelicko-augsburski. Kościół jest to ciało Jezusa Chrystusa. Jest to grupa ludzi, którzy należą do Jezusa. Kościół mam na myśli ogólnie. Jako Kościół, jako tych, którzy coś wspólnego z Bogiem mają. Których Bóg odkupił, których Bóg miłuje, których Bóg usynowił. To jest Kościół. Amen, bracia i siostry. Zgadzamy się tu co do definicji, tak? Przyznamy, że nie jesteśmy jedynym Kościołem. I o takim Kościele dziś mówię. Mam na myśli Kościół ogólnie. Kiedy Kościół zgubi swoją drogę, wtedy przestaje reprezentować Boga. A kiedy Kościół przestanie reprezentować Boga, to samo się dzieje z owocami, które przynosi. Już nie reprezentują Boga. I wielu wierzących ludzi wie i doświadczyło, jaką straszną rzeczą jest, kiedy zbór i Kościół zatraci Boże prowadzenie. Kiedy zatraci tą społeczność z Panem i przestaje reprezentować Boga. Bo kiedy Kościół jest kimś innym niż powinien, to tak już powiedziałem, daje fałszywe świadectwo. I co wtedy? Każde drzewo rodzi zgodnie ze swoim rodzajem. Każde drzewo rodzi zgodnie ze swoim rodzajem. I Kościół jutra będzie taki, jakim zrobimy go dzisiaj. Zbór w Wiśle będzie taki, jakim dziś go wymodlimy i ukształtujemy. Zbór w Chełmie tak samo. Urodzi to, co ty przyniesiesz. Ty przynosisz, ty głosisz, ty mówisz, ty czytasz, chłoniesz, ty śpisz, a to rośnie. Rośnie, rośnie i pewnego dnia przynosi owoc. I takim staje się zbór. I zobaczcie, co nam się stało przez ostatnich parę lat. Zobaczcie, co się stało. Potem, kiedy wielkie przebudzenia ogarnęły pół Europy, w wielu krajach pojawiło się wielu, wielu ludzi zbawionych krwią Jezusa. Pojawiła się diabelska podróbka w postaci ruchów charyzmatycznych. I można to było poznać po tym, że nie mieli czegoś, od czego zaczyna się mądrość. Nie mieli bojaźni Bożej. Dzisiaj Jezusa zrobiono kolesiem do klepania po plecach. Dzisiaj Jezus stał się koleżką. Bóg stał się maszynką do cudów. Wrzucasz modlitwę w imię Jezusa i Bóg ma ci dać. Pojawili się zwodniczy prorocy. Hagin, Copeland, wielu innych, głoszący najbardziej fałszywe nauki, jakie weszły do Kościoła. Wpuśćcie to, a za chwilę będziecie mieć cztery zbory. I uczą naszą młodzież i nasze dzieci, że Bóg jest nie jest święty. Teraz Bóg jest cool. Teraz Bóg jest gość. I uczy się nas tych rzeczy. I wpaja się ludziom. Kiedy straci się mądrość, wtedy, kiedy traci się bojaźń Boża. Gdyż nie ma czegoś, jeśli coś nie ma początku. A początkiem mądrości jest
bojaźń Boża.
I zatracono bojaźń Bożą. I chcę, abyśmy prześledzili coś dzisiaj, coś, co Jezus już wtedy widział. Ja nie chcę powiedzieć, że Jezus krytykował jakiegoś z kaznodziejów. Ja też tylko ośmielam się wymieniać nazwiska tych, którzy sprzedają swój towar. Zawsze mam prawo krytykować towar, który kupuję. Dlatego wymieniłem tylko Hegina i Koplenda. Bo za ciężkie pieniądze trzeba kupić to, co wam próbują wcisnąć. A jak każdy konsument, mam prawo krytykować to, co kupuję w sklepie. Zobaczcie, co się stało z muzyką chrześcijańską. To, co ja wyrzucałem na śmietnik, kiedy się nawróciłem, dzisiaj chcą sprzedać naszym dzieciom. Tyle tylko, że naklejka na tym jest, że to Jezus. Jeszcze trochę i będą sprzedawać chrześcijańskie piwo. Po prostu naklejka będzie zmieniona. Kościół jutra będzie taki, jakim uczynimy go dzisiaj. Zobaczcie, urodziło się nam kolejne pokolenie ludzi, których kompromis ze światem uznali za czymś normalnym w kościele. Poznacie ich. Ich nigdy nie będzie na środowym czy czwartkowym nabożeństwie. Ich nigdy nie będzie na modlitwie. Ich nigdy nie będzie, kiedy zbór ma post. Oni mają inne życie. Kompromis ze światem, normalna rzecz dla nich. Dlatego, że ktoś im sprzedał coś, co miało naklejkę, że jest Ewangelią. Ale nią nie było. Ta historia nie mówi nam po prostu o chłopcu. Wielu kaznodziejów mówi, że ojciec w tej historii to Bóg, a historia mówi, że ojciec miał dwóch synów. I ja się z tym zgadzam. Ojciec w tej historii reprezentuje Boga. A miał on dwóch synów. Starotestamentowego i nowotestamentowego. Starotestamentowy syn to był jego naród. Zawsze z nim. Niedoskonały, wiecznie zbuntowany, ciągle coś nie tak, ale zawsze z nim. Starotestamentowy syn był egoistą. Złościł się, ale trzymał się ojca tak, jak potrafił. Młodszy nie był taki. Młodszy chciał być taki jak ojciec i roztrwonił majątek w dalekich krajach. I zobaczcie, to, czym dziś zajmuje się Kościół, jest trudne do uwierzenia. Ten młody, marnotrawny syn to nowotestamentowy Kościół. Przyszedł dzień, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymał od ojca to, co mu się należało. Przyjął wszechmogący chrzest z Duchem Świętym. I to było wszystko, co Bóg posiada. Zostało to, spoczęło to na nim i zostało mu dane. Wszystkie możliwości nieba na ziemi są zamknięte w tym, że człowiek Boży jest napełniony Duchem Świętym. Amen? Czy możecie powiedzieć na to amen? Czy wierzycie, że Duch Święty jest Bogiem? Amen. Ja tak wyznaję i tak wierzę. I w tym są zamknięte możliwości nieba. Otrzymał od Boga w dniu Pięćdziesiątnicy to, co mu się należało. Została wylana rzeka wody żywej na 120 naczyń bożych, aby mogli spełniać wolę Bożą i czynić to, co jest niezbędne. Zobaczcie, to, co mamy w zborze naszym i waszym tutaj, organy, muzykę, światło, ciepło albo zimno, to są wszystko przywileje. Te rzeczy nie są niezbędne. To są przywileje. Dzięki Bogu za organy, mikrofony, muzykę. Wspaniałe to jest. To są przywileje. Oni tego nie mieli. Oni nie mieli. Nikt ich nie uczył na konferencji dla liderów uwielbiane, jak śpiewać. Nikt im tego nie mówił. Roznieśli Ewangelię na tysiące kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że byli pełni Boga. Mieli wszystkie dary Ducha Świętego. A w darach Ducha Świętego są wszystkie możliwości nieba i Boże, jakie Bóg może na ziemi objawiać. W tym Duchu Świętym są wszystkie dary Boże. Każdy narodzony na nowo i pełny Ducha Świętego człowiek może mieć jego dary i może być używany przez Boga w każdym miejscu, w pracy, w kościele i w domu. I może przez Boga i w imię Jezusa dokonywać to, co mówi Słowo Boże. Amen. Młody Kościół otrzymał wszystko, co było niezbędne do ewangelizacji świata. Biblia mówi nam, że wiele dni, że niewiele dni później cały kraj już był do góry nogami. Cała religia się trzęsła. Ludzie się dziwili, co to się dzieje. Jerozolima cała szumiała. To, co się działo, nigdy wcześniej nikt nie widział, żeby ktoś taki przeszedł, jak ci uczniowie Jezusa, jak tych 120 naczyń Bożych. Z Jerozolimy ponieśli Ewangelię. Dalej i dalej i dalej. Mateusz umiera w końcu na terytorium dzisiejszego Kaukazu. Tomasz umiera w południowych Indiach. Na Ukrainie, w Kijowie umiera Andrzej. Młody Kościół poszedł do świata z Ewangelią. Przemijały lata. I tutaj zaczęła się tragedia. Kiedy zaczynał żyć życiem usprawiedliwionym przez cielesność i słabości ludzkie. Uczynki, zasady, ciuchy, szmaty. Dziś różowy szalik, a pojutrze czerwony. Bo dziś takie święto, jutro inne. Zaczyna się zamiana tych wspaniałych Bożych skarbów, tych Bożych pereł. Zaczyna się zamiana na religijne bzdury. 30 lat po pięćdziesiątnicy, nie 100, nie 200, 30 lat po wylaniu Ducha Świętego w Jerozolimie. Apostoł Juda z trwogą pisze w 4 wersecie: wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. 30 lat po dniu pięćdziesiątnicy, około 70 lub 80 roku po narodzeniu Pańskim. On już wtedy widział, już wtedy Juda widział, jak zaczyna wychodzić popełniana dzisiaj przez Kościół katolicki, przez różnego rodzaju organizacje i wielkie kościoły i polityków, ohyda, polityki, pieniędzy, uczynków, sprzedawania, zbawienia. Dzisiaj dla ludzi to już jest normalne. Tak się przyzwyczaili, że już bronią tego jako swojej wiary. I mówią, to jest moja wiara. Ja się niedawno jednego pytam, co jest twoją wiarą? To, co ty masz? Jak wiecie, ja w więzieniu pracowałem i kapelanem byłem. Ja widziałem ich wiarę. Chłop miał 50 lat i pustynia za nim. Wie, gdzie twoje dziecko? W więzieniu. Twoja żona gdzie? Prostytutka. Ty alkoholik od 18 lat więzienia. Oto twoja wiara. Pustynia jest za tobą. Jak go Bóg dotknął, to się modlił na kolanach. I modli się i wyznaje grzechy, nagle do mnie mówi, pastorze, ja nawet nie wiem, ilu ja ludzi zabiłem. On dla rosyjskiej mafii pracował. On mówi, ja już nie potrafię ich zliczyć, ilu ich było. Mówię, ty się módl i wołaj do Jezusa. Wiecie, jak oni nas poprosili w więzieniu, żeby im napisać na kartce modlitwy. My zrobiliśmy najprostszy katechizm świata. Najprostszą książkę do modlitwy, jaką widzieliście na świecie. Nasza książka do modlitwy mieściła się na kawałku papieru, a słowa modlitwy, którą podaliśmy do modlenia się w więzieniu, brzmiały: Boże, zmiłuj się nade mną. Amen. Jest dla ludzi normalne, że dzieje się to, co się dzieje. Gdzieś w jakiejś gazecie przeczytałem, że Polska w 97% jest krajem chrześcijańskim. A ja to jestem jakiś nieszczęśnik. Ja mam chyba największego pecha na świecie, bo gdzie się ruszę, to tylko te 3% spotykam. Spijaczone, sklęte i otumanione 3%. A te cudowne 97% chrześcijańskie nigdy mi w drogę nie chce wejść. Ciągle tylko te 3. Prawdziwa wiara zachowała się, kochani, nie w nazwach. To nie w nazwach jest wiara. Wiecie, istnieje prawo grawitacji na Ziemi. My czasami zapominamy o tym prawie, o tak sobie żyjecie. Jeszcze tu jako górale to sobie napiemy pod górkę. Jakoś zawsze lżej pod górkę niż z górki. I nie myślimy, że to jest właśnie grawitacja. Ziemia przyciąga i dlatego pod górkę trudniej niż z górki. Jak upuszczę, nikt nie chce lecieć do góry. Wszystko spada w dół. I my pokonujemy to prawo. I Musimy je ciągle pokonywać, żeby nam nie zanikły mięśnie. Dlatego kosmonauci ćwiczą, żeby nie stracić mięśni, żeby nie stracić władzy w swoich kończynach. Bo ruch potrzebny jest dla życia i przyzwyczailiśmy się do tego prawa. Wiecie, w duchowym świecie jest podobne prawo. To prawo w duchowym świecie nazywa się prawem akceptacji. Żyjemy w tym świecie duchowo. Otacza nas to, co nas otacza. Sami wiecie, jak grzeszny jest świat. Ocieramy się o to codziennie. I to, o czym mówimy, to, co nas gorszy, to, co nas czasem przeraża, to, co bezbożne, czasami się do nas przykleja, wsiąka w nas, czasami się do tego przyzwyczajamy. Nawet nie myśląc o tym. Taki jest świat, kiedy bez sprawy się rozmnoży, Jezus powiedział. Miłość wielu, wielu oziębnie. Kiedyś jeden brat do mnie podszedł i mówi, bracie, sprzedaję samochód, wiesz, wiertarkę chciał pożyczyć, żeby licznik przekręcić. Do niego nie docierało. On był zaskoczony, jak mu powiedziałem. Jesteś złodziejem. Chcesz kogoś okraść. Jaki złodziej? Wszyscy tak robią przecież. Wiecie, dzisiaj w niektórych kościołach trudno jest ludziom już powiedzieć, że świat może ich zatrzymać. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Przyjaźń z Bogiem, jeśli mnie prześladowali i was, prześladować będą, mówił Jezus. To jest przyjaźń z Bogiem. Świat został zaproszony do kościoła. To jest Boży wróg. Ale teraz mu, proszę bardzo, powiedziano, wchodź. I metody światowe stosuje się w kościele. Widzimy dzisiaj dziwne objawy chrześcijaństwa i ludzie wierzą, że to należy do kościoła. Mamy kościoły, które mają radykalną teologię i zupełnie liberalne podejście do życia. Wyznaje się, że tylko Jezus i pisze tylko Jezus. Jedyna rzecz, jaka powstrzymuje nas od czynienia woli Bożej, to jest nasze ego, nasz egoizm, nasz cielesny człowiek. Nie diabeł. Diabłu można dać tylko dostęp. Ale nasze ego, nasze ja nas powstrzymuje. Znamy uczynki ciała, czytajcie Słowo Boże. Duch występuje przeciwko ciału. Ciało przeciw duchowi. To znaczy, są sobie przeciwne. Wiecie, i miłość do Boga ma wliczone w cenę posłuszeństwo. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać, będziecie, mówi Słowo Boże. A dzisiaj wierzący się pytają, wolno czy nie wolno? Ja zawsze mówię, po co wy się pytacie, czy wolno? Tak naprawdę to się pytacie, jak daleko od Boga chodzić, żeby przypadkiem zbawienia nie stracić. A nie jak kochać Boga całym swoim życiem. I teraz my, jako ciało Chrystusa, mamy reprezentować Go na ziemi. I to się, wiecie, zmieniło dziś w wielu miejscach w skłóconą religijną machinę do zabijania ludzi. Chrześcijaństwo to nie są argumenty. Bóg nie posłał nas w świat z argumentami apologetycznymi, ale posłał nas pełnymi Ducha Świętego. Takich ludzi chce widzieć, żeby szli. Abyśmy mieli myśli Boże, nie argumenty teologiczne. Te nikomu nie pomogą. Gdybym dzisiaj zaprosił na to nabożeństwo człowieka, który już nie żyje, ale gdyby żył, załóżmy teoretycznie, pana Einsteina, jeden z najbardziej genialnych ludzi świata. Człowiek, który podobno najlepiej wykorzystał możliwości rozumu. Geniusz. Twórca wielu, wielu teorii, które nauką wstrząsały. I spytałbym go, czy można wstrzymać ruch ciał niebieskich. On by mnie wytłumaczył. Posłuchaj, Ziemia jest tu. Narysowałby mi układ słoneczny, potem by mi wytłumaczył, że otaczają nas galaktyki. Jeżeli zatrzymasz jedno, dojdzie do wielkiej katastrofy. Tak jak mechanizm zegara. Jeżeli jakiś układ by wyszedł ze swojego porządku, wtedy jedno o drugie zaczęłoby się rozbijać i doszłoby do chaosu. Wszechświat po prostu pogrążyłby się w chaosie. Jest porządek. Sami widzicie, mamy wiosnę, lato, jesień, zima. Mamy dzień i noc. Bóg stworzył tak wszystko, że jest porządek. Niestety wiele tysięcy lat temu. Był człowiek, który nie znał tych wszystkich teorii. Walczył dla samego Pana. I kiedy zaczął zbliżać się wieczór, dowódca wojskowy Jozue pomyślał myślami Bożymi. Myślami, które sam Duch Święty tylko może dać. Wtedy pomyślał, zatrzymam słońce. To były myśli Boże. To nie były myśli oparte na nauce. Tego żaden człowiek nie mógł wymyśleć. Pomyślał, zatrzymam słońce, żeby dla Pana zwyciężyć. Dla Niego Bóg był realny, Bóg był z Nim. I każdy mógł zobaczyć, że słońce się zatrzymało. Wszechświaty stanęły, bo Bóg był z Nim. A On był Bożym człowiekiem, który myślał myślami Bożymi. Ten młody, marnotrawny kościół otrzymał to życie i poszedł z tym do dalekiego kraju i tam to używał. Drogocenne perły wylane przez Ducha Świętego na kościół. I pewnego poranku obudził się w obcej ziemi jako nędzarz i biedak. Jako nędzarz i biedak. Czystość sprzedał za wpływy. Pomazanie za odzież. Powymieniał drogocenne perły swojego ojca na to, co dał świat. Sprzedał i przehulał z nierządnicami. Poszedł z tym do dalekich krajów używając. Nie było już chleba z masłem, tak jak nie ma słowa Bożego. I wychodzi na ulicę rozpaczy i zaczyna szukać. I nikt nie zamierza mu już dać. Nic smutniejszego, bracia i siostry, nie ma, niż Kościół, który był pełen życia i zaczyna umierać. Kościół, który ludzie wspominają, mówią, kiedyś Pan błogosławił nas, kiedyś Pan nam dawał. Kościół pięćdziesiątnicy miał życie. Ono płynęło wszędzie. Teraz jest martwy. Najwięksi pomazańcy Boży, kiedy wasze dziecko zachoruje, wszystko, co mogą zrobić, to odeślą was na pogotowie. Tyle zostało. Nie ma nic bardziej przyjemnego dla diabła. On nie umie pływać, mówi. Biblia mówi, że chodzi po miejscach bezwodnych. To są te suche miejsca. Kościoły, w których płynęła rzeki wody żywej. Dzisiaj miejsca bezwodne, pełne różnych diabelskich pomówień. Nikt już nie szuka Pana. Nikt nie wraca z nabożeństwa wstrząśnięty Słowem Bożym. Ja dlatego jeżdżę, dlatego głoszę to Słowo wszędzie, bo wierzę, że wraca taki czas, kiedy znów będziemy mieć pomazańców Bożych w Kościele. Amen. Marnotrawny syn obudził się. Przyszły demony, potrząsały kościołem. Kościół pięćdziesiątnicy nie musiał uczyć się, jak być religijnym. Nie potrzebował się uczyć religii. Płynęła rzeka wody żywej. I wszystkiego się, czego dotkła, żyło. Marnotrawny syn się budzi. Wszystko pozostawało takie same, jak wcześniej. Nic się nie zmieniło. Tylko Boga już nie było. Świat dalej się cieszył i hulał w ślepocie. Tylko Boga już nie ma. Tylko tej obecności Bożej już nie ma. I zaczyna myśleć, jakie błędy popełnił. I to Słowo mówi tu do nas indywidualnie. O naszych rodzinach, o kościołach. Był, jeśli kochani, teraz słuchajcie, co wam powiem. Jeśli był taki czas w waszym życiu, słuchajcie, to co wam mówię jest warte życie. Jeśli był taki czas w waszym życiu, że byliście bliżej Boga niż jesteście teraz, to znaczy, że się oddaliliście. Jeżeli możesz powiedzieć, że kiedyś byłeś bliżej Pana niż jesteś dziś, to znaczy, że jesteś dalej. To jest logiczne, nie trzeba wiele rozumu. Nie trzeba chatu kończyć, żeby do tego dojść. Nie ma Słowa Bożego. Rzeka nie płynie. I dla Boga jedno wyjście u Boga dla nas. Powrócić na ołtarz modlitwy i przestać pukać drzwi tego świata. Niech Bóg nas na nowo napełni Duchem Świętym. Marnotrawny syn.
szedł
przez tę tragedię w swoim życiu i pukał do drzwi tego świata. Ten świat nie ma nam nic do zaoferowania. To oni potrzebują to, co my mamy. Nie to, co ma... Nie, my nie potrzebujemy tego, co oni dają. Nie potrzebujemy tego, co oni mają w tym świecie. Wyobraźcie sobie tego chłopaka. Wyobraźcie sobie tego chłopca, idzie i puka od drzwi do drzwi. Chleba się chce. Coś by się chciało, a tu nie ma nic. Otwiera mu człowiek. Mówi, słuchaj, możesz... Nic ci nie mogę zaoferować, wiesz, teraz trudne czasy. Chyba, że będziesz karmił moje świnie, wtedy coś zjesz. Jeśli będziesz karmił moje świnie, wtedy coś zjesz. Wiecie, jeśli popatrzeć na to z punktu widzenia Żydów, to dla Żyda nie było nic bardziej ohydnego, niż spać, jeść i mieszkać, wiecie z kim? Ze świniami. Żydzi nie hodowali świń, nie jedli ich i nie mieli z nimi nic wspólnego. Dla nich były nieczyste. Ale świat mówi młodemu, będziesz spał z świniami, ja ci coś tam dam. On na pewno się nie zgadza od razu. Całe życie mu mówili, że ze świniami źle. Ale głodny. Po zastanowieniu pewnie wraca. Zgadzam się na te świnie. Przyjmuję nową posadę. Kościół puka i żebra dzisiaj już świata i prosi świat o to, czego sam kiedyś miał, a teraz nie ma. Komuś strzelał i teraz potrzebuje dokumentów, konkordacji, umów, zasad. A świat mówi, śpi z moimi świniami, to ci dam, jeśli będziesz żył tak jak ja, jeśli będziesz jadł to, co ja, jeśli twoje kobiety będą się ubierać tak jak moje kobiety. Jeśli będę czuł się dobrze w kościelnej ławce, wtedy ci pomogę, mówi świat. Dzisiaj nie jest popularny kościół, który głosi stary szorski krzyż, który głosi przesłanie o tym, że chrzest Duchem Święty przemienia życie. Dzisiaj niepopularny kościół, który głosi, że na krzyżu i tylko na krzyżu zwycięstwo. Dawnymi czasy, kiedy chciałeś być dobrym ojcem, dobrym kaznodzieją, dobrą matką, wychodziłeś do pokoju i wołałeś do Pana, a dzisiaj świat ci daje psychologię. 5 kilogramów do psona plus coś jeszcze i może ci się uda. Zapomniano, że Bóg jest nad nami, że Bóg chce mieszkać w nas. Jeśli będziesz taki jak ja, mówi świat, wtedy ci pomogę. Kościół zielonoświątkowy, katolicki, wiele innych pożyczyli dziś pomysły z tego świata i używają je. Dzisiaj się mówi, bracia, nie głoście zbyt mocno Słowa Bożego, bo się ktoś obrazi i pójdzie sobie. Nie głoście tego krzyża. Hegin pisze za dużo o krzyżu, dzisiaj się mówi. Dzisiaj jest nowe przesłanie, nowa Ewangelia. Tańczcie, radujcie się, wyjdźcie jak osły, szczekajcie jak psy. I módlcie się o majątek. Kładźcie ręce na Mercedesy, a Bóg wam da. To jest Ewangelia tego pokolenia, które znienawidziło słowo dyscyplina. Każdy program i kolejny sposób tylko potwierdza, jest kolejnym świadectwem, dokąd doszliśmy duchowo. Pukamy do drzwi świata, a wiecie co? Świat wie, jak promować. Już wam powiem, oni wiedzą, jak promować. Świat potrafi wypromować wszystko. Pastel, maść na szczura, maść z kaktusa, cokolwiek chcecie, wszystko wypromują. Możecie spotkać w niektórych zborach. Kobieciny ciągną perfumy i maści z kaktusa do picia, a po nabożeństwie będą wam sprzedawać. Kosmetyki, proszki do prania, garki, cokolwiek chcecie. Oni wiedzą, jak promować i wiedzą, jak was użyć. Ludzie narzekają, że nabożeństwa za długo trwają, ale po nabożeństwie się zaczyna dom handlowy w niektórych kościołach. Powiedział młodemu kościołowi właściciel, jeśli nakarmisz nasze świnie, nauczę cię, jak napełnić kościół. Wiecie, co jest głodem kościoła? Kiedy kościół jest pusty, prawda, pastorze? To jest głodem kościoła. Kiedy kościół jest pusty, wtedy jest głodny. Kartoteka Pastora gra Marsza Głodowego. Kiszki w marsza grają. Patrzy w kartotekę, a tu tylko 30 członków. Co by tu zrobić? Cokolwiek, byleby ktoś do nas przyszedł. Świat mu mówi, nakarm moje świnie, a ja ci wypełnię do ostatniej ławki. Będziesz pełny, dam ci władzę. Nie będziesz miał miejsc siedzących w kaplicy. Kościół kupił. I mamy dziś wszystko, żeby zorganizować dancing i popisy cyrkowe. Tylko nie wiemy, jak ludzie przychodzą chorzy, tak wychodzą. Tylko gdzieniegdzie, gdzie ktoś się Boga dotknął. Ja wam powiem, zobaczcie dzisiaj, choćby na pieśni, jakie się śpiewa. Wiecie, ja się cieszę, że macie ten śpiewnik pielgrzyma. Ja zawsze mówię, gdziekolwiek jadę. On więcej warty niż 5 lat studiów teologicznych w jakimkolwiek mieście. Dzisiaj już nikt nie śpiewa o krzyżu i o krwi Jezusa, która odmywa grzech. Dzisiaj się śpiewa, że jesteśmy armią Pana, radujmy się i tańczmy. Tylko tyle się dziś śpiewa. Dzisiaj się stosuje nowe metody, żeby tylko ludzie przyszło dużo. Ja jedną rzecz powiem. Czym napełnimy nam Kościół, tym będziemy musieli potem go utrzymać pełnym. Jeżeli przyzwyczajimy ludzi do tego, że za kazalnicą staje klaun, będziemy musieli mieć zawsze już klauna. Jeśli ich przyzwyczajimy, że przychodzą tu potańczyć, będą musieli zawsze potańczyć. Jeśli któregoś dnia tego nie będzie, zostawią was. Straszna pomyłka w tym, że nie zamierza Kościół wracać na ołtarz modlitwy, ale pożycza pomysły od świata. Zaczyna się promowanie Chrystusa tak jak paczki papierosów albo proszku do prania. Promocja. Przyjmij Pana Jezusa. Bogactwo, zdrowie i piękno gratis. Przyjdź do nas. W Ameryce widziałem Kościół, gdzie siatkówkę oglądają. Zapraszają całą miejscowość. I pastor mi mówi, że naprawdę wzrosła ich popularność w terenie. Mówię, tak wzrosła, że nigdy już was nikt nie będzie chciał nawet obrazić. Bo mu siatkówki nie puścicie. Wiecie, kiedy, żeby potem utrzymać publikę, trzeba robić coś z jej zyskiem. Trzeba robić coś, co ona chce. Stara, dobra Ewangelia ma pewną różnicę. Jeżeli nawróciłeś się do Syna Bożego Jezusa, jeżeli poszedłeś za swoim Panem, Jego Słowo mówi, weź mój krzyż i idź za mną. Coś ci powiem, nigdy nikt cię nie wyrwie z Jego ręki. Nigdy nie powiesz, że jakoś nieduchowo było. Z Panem zawsze ci będzie duchowo. Dzisiaj jak już nie ma dobrej muzyki i głośno nie pograją, to ludzie mówią, jakoś nie było obecności Bożej. Zawsze mówię, nie o obecność Bożą chodzi. Nie było tego, co ty chciałeś, żeby było. Bóg był. Biblia mówi, gdzie 2 lub 3. W moim imieniu. Tam ja jestem. Amen, bracia i siostry. Możecie powiedzieć amen. Jesteście dziś w imię Jezusa Chrystusa? Przyjmujmy wiarę, że Biblia mówi prawdę. Jezus tutaj jest. Kiedy Duch Święty nas opuści, wtedy nam pozostanie rzeczywiście tylko religia. Widzicie, religia dzisiaj się sprzedaje za ogromne sumy. Kościół produkuje formy, ludzie to kupują i myślą, że coś znaleźli. I wiozą statuetkę z wodą, kości można kupić, wodę, cudowny obrazek, cokolwiek. Byle tylko nie musieć czekać na obecność Bożą. Biblia nam mówi, marnotrawny syn wejrzał w siebie. O, jak ja lubię to słowo, wejrzał w siebie. W domu ojca jest dość chleba, a tu muszę jeść to, co świnie jedzą. W domu ojca dość chleba, a tu muszę jeść to, co świnie jedzą. W domu ojca jest wszystko, co niezbędne do życia. Wiecie, ja wierzę, że na całym świecie przyjdzie to potężne objawienie dla tych, którzy szukają Pana i przestanie Kościół tą głupotę kupować. Są dziś zbory, w których 2 godziny mogą uwielbianie prowadzić, tańczyć i cokolwiek. Ale nie ma już Słowa Bożego i nie ma kazań. Usunięto. To jest cielesność. Nie po to mamy Kościół. Syn marnotrawny obudził się pewnego dnia. Powiedział sobie, tutaj mam to, co mam. a w domu ojca jest realność. Jestem zmęczony religią, zastępczym jedzeniem. Wracam do taty. U taty jest wszystko, co kiedyś miałem. A tutaj nie mam nic, siedzę ze świnią. Świat nie będzie mnie więcej karmił i poił. Idę do domu. Nie, żeby się tłumaczyć. Nie, żeby wyjaśniać, że to środowisko i przeszłość i wpływy i w ogóle rozumiecie, no. Idę powiedzieć, że miałem grzech. I nie jestem godzien nazywać się synem. U Boga jest tak. Kiedy od Niego odchodzisz, nie jesteś dłużej Jego synem. Kiedy wracasz, nie jesteś Jego sługą. Jesteś przede wszystkim usynowiony. Służymy w Bogu w miłości. Paweł mówił o swojej służbie i niewoli u Pana, ale to była niewola w miłości do Chrystusa. To były słodkie kajdany dla Pawła. Mojżesz, kiedy o nim czytamy, wybrał hańbę Chrystusową jako jaką? Lepszą niż skarby Egiptu. On to wybrał jako lepsze, nie bardziej pobożne. No tak lepiej przed ludźmi wygląda. Lepsze. Idę, wracam do ojca. Nie ma wytłumaczeń za odstępstwo. Odstępstwo jest jedynym rodzajem grzechu, gdzie na nikogo nie możesz pokazać palcem, będzie to on. Jeśli jesteś odstępcą, znaczy, że odstąpiłeś. I nikt za ciebie tego nie zrobił. Należy przyjąć odpowiedzialność. I właśnie z takimi myślami się obudził. Głodny ze świniami młody chłopak. W tej przypowieści. Tak jak dzisiaj Kościół się przebudzi. Ja wierzę, że będzie przebudzenie. Ale nie takie przebudzenie, że zaczniemy nagle tańczyć wszyscy. Czy dzisiaj jest taka moda w głoszenie przebudzenia. Ludziom się wydaje, że się pół Polski jutro obudzi i wszyscy zielonoświątkowcami, że chcą zostać. Nie na tym przebudzenie polega. On się z tym obudził. Kościół się budzi. Tysiące kilometrów od realności Bożego działania. Boże światło przyszło. Wracam do domu, tam gdzie jest realność. On nie próbuje przekonać Boga, że to czyjaś wina, że to ktoś. Wracam, żeby otwarcie powiedzieć: tata, przeciwko tobie żyłem. Teraz chcę żyć z tobą. Wiecie, dawnymi czasy, kiedy ludzie pochutowali, odrzucano wszystko. Dzisiaj się ludziom mówi, to możesz zostawić, to możesz zostawić, to możesz zostawić. W końcu wychodzi, że właściwie Jezus jest tylko naklejką przyklejoną. Ja niedawno dostałem zaproszenie na chrześcijański zlot motocyklistów. Ja 2 motocykle wyrzuciłem, jak się nawróciłem. Pół życia je składałem i skręcałem. I mnie zaproszenie dają z chrześcijańskich rockmenów. Chrześcijańskie siatkówki. Gdzie, na czym to polega? To jest forma. Pusta, martwa forma. Jezus jako naklejka przyklejony do tego, czym byłem wcześniej. Wcześniej miałem włosy dłuższe niż po ramiona, ogromny motocykl, skórzaną kurtkę. I ktoś chce mi wmówić, że jak przykleję sobie na kurtkę napis Jezus i przestanę palić, to pójdę do Królestwa Bożego. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Amen. Stare przeminęło. Nowe stworzenie mnie ktoś nie pomalował nową farbą. Ja jestem nowy. Nowy jestem. Mam nowe życie w moim Panu. Ojciec wyglądał cały czas swojego syna. Ja wiem, że Bóg wiedział, gdzie jest jego kościół. Ojciec wiedział, gdzie jest jego syn i wyglądał go cały czas. To była źrenica jego oka. Nigdy nie zapomniał. Duch Święty nad nim pracował. Gdyby mu tam posyłał ciastka i lody, nigdy by do niego nie wrócił. Ale Bóg mu zorganizował tą biedę i to nieszczęście, żeby się opamiętał. Bóg zorganizował. I być może nam zorganizuje i naszemu krajowi. Najlepszy kościół, powiem wam, to jest prześladowany kościół. Byłem pastorem prześladowanego zboru, drugim pastorem w Rumu. My nie mieliśmy problem z prorokiniami, które widziały 5 wizji dziennie i z prorokami, którzy mieli 20 prorok dziennie. Za dużo pizzy zjadł i nocą słyszy, potem w dzień bzdury opowiada. My nie mieliśmy tych problemów. Nam ludzie przychodzili pocięci, posiniaczeni. Nie mieliśmy nic. Spali w temperaturze 10 stopni Celsjusza nocą, bez ubrań. Jak wam już powiedziałem, zamordowano nam 3 katechumenów przed chrztem. Ale powiem wam, nasz kościół śnił takim światłem. Przyszedł mafiozo i Georg pomodlił się o niego. Mój przyjaciel, pierwszy pastor zboru. Jeszcze 2 dni chodził, mówił, ale siła. Mówił, ale siła. Mówi, co wy to macie? I mówi do niego, nie chciałbym być twoim wrogiem. Mówi, ty mi nie wrogiem. Najlepszy kościół to prześladowany kościół. Jak pojechałem na Kaukaz, kiedy była wojna w Czeczenii, byliśmy w Wadykawkazie z grupą młodzieży. W starym, zbombardowanym, wyremontowanym domu spotykali się na modlitwie. Ludzie, którzy mi nawet zupę w starych konserwach dawali, nie mieli nic. Kobiety stały godzinami za mlekiem do samochodów wojskowych, z których rozdawano mleko. Śmierć szalała naokoło. I o 5 rano zobaczyłem najpiękniejszą, najcudowniejszą młodzież świata, jaką widziałem. To nie była młodzież, która wyznaje, że Jezus chce, żebyś był bogaty. Że Jezus chce, żebyś zmieniał samochód co roku. Jezus chce błogosławić twoje plany. To była młodzież, która chciała stać się częścią Bożego planu. O 5 rano na kolanach przychodziłem do tej starej, małej kaplicy. Tłum modlił się. Ludzie szukali Boga. Bóg był realny. Pan nawiedzał tych ludzi. Były uzdrowienia, dary. Pan przechadzał się pośród nich. Oni byli tak biedni, że nie mieli nic. Dzisiejsza nowoczesna Ewangelia głosi, że jeśli jesteś biedny i masz kłopoty, to znaczy, że nie chodzisz w woli Bożej. Ja wam powiem, jeśli nie macie kłopotów i macie za dużo, to znaczy, że odeszliście od woli Bożej. Dzisiejsza Ewangelia nowoczesna mówi, nie módlcie się 2 razy, tylko się raz módlcie, bo to jest niewiara. Jezus powiedział, stukaj i pukaj, aż ci nie otworzą. Módl się aż do końca, aż nie dostaniesz. Oni modlili się i trwali. Z jednej strony armia Gamsachurdi z Gruzji, z drugiej strony Ingusze, jeszcze z trzeciej strony rosyjska armia. Czołgi na ulicach, kontrola na każdym kroku. Nie było wody, nie było światła i ogrzewania. I kiedy spotkamy się tam przed tronem Bożym, nie będą mogli wymienić żadnego z błogosławieństw obiecywanych przez zachodnich ewangelistów, ale powiem wam, byli wielkimi świętymi, bo Pan był z nimi. To była młodzież, jakiej nigdy nie widziałem. Wracam do Polski, a tu się kłóci młodzież, jakie koszulki będzie miała nasza drużyna koszykówki. Ja zobaczyłem, że ja już jestem daleko od nich. Ojciec czekał długie lata i tęsknił. Dopiero bieda sprawiła, że na horyzoncie pokazuje się chłopiec. Obdarty, biedny, ale zrozumiał słowa. Myślisz, że jesteś bogaty, ale jesteś biedak i nędzarz. Masz tylko tyle, ile świat ma. Nie masz tego, co ja ci dałem, innymi słowy. I ojciec zobaczył, to jest mój chłopiec. To jest mój chłopiec. Biblia mówi, że pobiegł, objął go i zaczął go całować. Tam nie było żadnego sądu nad nim, ale tam było przywitanie, przebudzenie między nimi. Syn powiedział mu, daj mi się w coś ubrać, stary. Wiesz, że teraz młodzież ma prawa, nie możesz mnie uderzyć, bo idę na policję. Dzisiaj tak się uczy. Dzisiaj cudowna Unia Europejska chce nam wprowadzić prawa, że nie będę mógł mojego syna ukarać. Ale 2 homoseksualistów będzie się mogło lizać na każdej ławce w parku i nie będę mógł im głosić słowa Bożego. Tyle dla nas ma świat. Marnotrawny syn mu nie powiedział, tata, zgodnie z konwencją dawaj ciuchy i jeść mi musisz dać, bo takie prawo. Ojcze, ojcze, zgrzeszyłem. Już nie mam prawa się nazywać twoim synem. Ale gdybyś mógł. Ojciec nie sądził go. Nie wiemy, jak długo czekał, ile tęsknił. Syn chciał być już tylko sługą. Ojciec powiedział, dajcie mu najlepszą szatę, pierścień i buty. Ubierzcie go tak, jak gdyby się nic nie stało. On czekał, całe niebo czekało. Przyozdóbcie mi kościół. Dajcie mi znowu kościół. Już John Wesley głosił, żeby tylko paru ludzi pełnych Ducha Świętego poszło, tę Europę obrócą do góry nogami. kiedy pewien stary pastor umierał. Przy jego łóżku stał młody chłopiec. I ten chłopiec płakał i mówił: pastorze, teraz ty odchodzisz. Już nic nie będzie takie same. Już nikt tak jak ty się nie będzie modlił. On mówi: synu, wiecie, ten pastor modlił się i kilkunastu ludzi powstawało z martwych. Wielkie rzeczy się działy. On mówił do niego: synu, świat jeszcze nie widział, co może człowiek, którego Bóg użyje. A ten chłopak mu powiedział: ja chcę być tym człowiekiem. To był ten sławny Sir Moody, o którym potem świat usłyszał, który parę kontynentów poruszył dla Boga. Powiedział: ja chcę być tym człowiekiem. Kiedy mnie mój Pan zbawił, ja powiedziałem: ja chcę być tym człowiekiem, którym będzie poruszał Słowem Bożym. Czasami ludzie mnie pytają: dlaczego twoje zwiastowanie nie zawsze jest przyjemne? Dlaczego tak często mówisz o pokucie i o tym, żeby wracać do Boga? Powiedz coś pozytywnego. Ja mówię: powiem coś pozytywnego, jak wrócicie do Boga. Mój przyjaciel objął zbór w Houston. Czarnoskóry pastor. I pierwsze swoje kazanie powiedział o pokucie. I drugie, i trzecie o pokucie. I czwarte, i piąte, i szóste, i siódme, i ósme. I w końcu starsze trzy kobieciny poczciwe poszły do pastora po nabożeństwie. Pastorze, czemu ty mówisz tylko kazanie o pokucie? Powiedz o czymś innym. Już ósme kazanie o pokucie słyszymy. On mówi: przestanę mówić o pokucie, jak zaczniecie pokutować i nawrócicie się. Wtedy nie będę o tym mówił. My tak wiele trzymamy dla siebie. Tak wiele, gdybyśmy zajrzeli w siebie, z zakamarków i ciemności w nas. Marzymy o przebudzeniu. Marzycie o tym, żeby ten kraj przebudził się dla Jezusa. Amen? Jest tak. Marzymy z wypiekami na twarzy o tych nabożeństwach, jakie mieli w Szkocji. Do drugiej w nocy się modlili. Do siódmej. Czytamy o Pawle. I kiedy o tym marzymy, spoglądamy na zegarki, czy przypadkiem już po nabożeństwie, czy jeszcze nie. Coś wam powiem, kochani, ja wiem, że już jest siódma. Nie umrzecie, jak kawy wypijecie później dzisiaj trochę, uwierzcie mi. Nagle czyjaś postać w oddali. I to był on. I to był koniec tej historii. Wiecie, nieważne jak bardzo czujemy się dobrze jako Kościół, ale w całości jesteśmy daleko od tego, co Bóg chciał, żeby było. Ja mogę pierwszy przed wami powiedzieć, że każdego dnia wypadałoby mi wyznawać Bogu: Panie, wybacz mi, że miłuję Cię tak słabo, tak mało, że nie kocham Ciebie tak bardzo, jak Ty byś chciał, bym Cię kochał. Dość ku... które kiedyś, dawno temu, wyrzuciliśmy na śmietnik. A teraz znowu wracają. Byłem w tym rejonie niedawno, słuchałem chrześcijańskiego radia. Jeszcze gorszej ohydy niż to chrześcijańskie radio na waszym terenie nie słyszałem. Nie wiem, czy komuś podpadłem w tym zborze, czy nie. Tam leciały te same rzeczy, przy których ja się upijałem 15 lat temu. Te same zespoły, ci sami ludzie śpiewają w chrześcijańskim radiu, które jest nadawane z waszego terytorium, gdzieś tutaj, na południu Polski. Te same grupy, które tam są puszczane, ja się przy tym upijałem. Ludzie opętani setkami demonów śpiewają w chrześcijańskim radiu, o które kiedyś stałem w gazecie, żeby się modlić. Cieszę się, że nie zrobiliśmy tego modlitewnego. Albo może właśnie dlatego, że nie zrobiliśmy, tak jest. Też tego nie wiem. Dawnymi czasy wróciliśmy do domu Bożego. Był śpiew, była modlitwa i starsi zborownicy pamiętają, że łzy wysychały dopiero w domu. Jeszcze w nocy Słowo Boże pracowało w nas. Dzisiaj mamy mowa trawa. Absolwenci teologicznych szkół mówią jak księża. Duchowi kalecy prowadzą duchowych kaleków. Co się stało? Kto nas obrabował, bracia i siostry? Wiecie, w naszym zborze mamy modlitewne codziennie o 6 rano. Od 4,5 roku, już prawie 5 lat, dzień w dzień, 6 rano, na kolanach. Najpierw nas było 2, 3, potem to urosło. Różnie z tym bywa, różna ilość ludzi przychodzi, ale zobaczyliśmy, że obecność Pana zaczęła nas przemieniać. Postanowiliśmy, że staniemy się zborem, czego i wam życzę, i po to do was przyjechałem, ażeby tak jak chorobą zakaźną, aby na was przeszło przesłanie o starym krzyżu, starej Ewangelii, o krwi Jezusa Chrystusa, o tym, że Bóg ciągle ten sam i realny. I wiem i wierzę, że tak wierzycie. Amen. Wiem, że taką Ewangelię tu macie. Widziałem wielu pastorów. Wspaniałe małżeństwa się rozlatywały. Wszystko zaczynało się od małych rzeczy. Kończyło się rozwodem. Podobnie jest z ludźmi, którzy żyją dziś z Jezusem. Pokłócimy się z kimś. Opuszczamy nabożeństwa. Wydają nam się te rzeczy takie małe. Po latach rośnie. Po latach okazuje się, że jesteśmy daleko od Pana. Tysiące kilometrów od realności. Musimy dojść do objawienia. Wracajcie na ołtarz modlitwy. Wracajcie na ołtarz modlitwy. Tam Pan czeka. Zostaw swój dar. Zrób porządek z braćmi. Potem wracaj i znajdziesz Bożą odpowiedź. Bóg nie powiedział, żeby się modlić po to, żeby wyglądało dobrze, ale dlatego, że ma odpowiedź na modlitwę. Nie po prostu iść do nieba, ale poznać Chrystusa i stać się podobnym do Niego. Powiem już krótko na zakończenie. Starszy brat się bardzo zdziwił i zdenerwował tym, co działo się w gospodarstwie ojca. Ojciec go pytał, co się stało. Mówi, zawsze byłem z tobą. Odpowiada, a ty mi tego nie dałeś. Powiem wam, kiedy naród izraelski zobaczy Kościół w swojej chwale, zobaczy Kościół radujący się Panem, zobaczy Kościół, który poszedł do Pana, opamięta się. Może najpierw się rozgniewać, potem opamiętać. Wiecie, że Żydzi nigdy nie przepadali za chrześcijanami. A to dlatego, że ci nigdy nie byli dobrym świadectwem tego, że są lepsi. Wiecie, w jaki sposób starszy brat wiedział, jak młodszy zmarnował pieniądze? Zwróćcie uwagę, że mówi, że przehulał z nierządnicami. Chociaż jeszcze nie mógł z nim przecież porozmawiać, jeszcze się nie widzieli. Zrobiłby to samo. Tylko był zbyt religijny. Jest tylko jedna droga powrotu. To jest ołtarz. Cóż, ja na dzisiaj kończę. Chcę wam powiedzieć. Jutro powiem, jeśli Bóg mi da, jeśli dożyję, chcę jutro dzielić się słowem o chwale i wspaniałości zmartwychwstania i chwale i wspaniałości przebywania w Chrystusie. Chcę jutro z wami podzielić słowem, które przemieniło moje życie, mój zbór i wszystko, co myślę. To cudowna rzecz jest oddzielić się dla Boga. Wiecie, dawno, dawno temu, Amerykanie jeszcze nieraz o tym mówią, Chicago w 30 latach padło ofiarą potężnego pożaru. Spłonęła potężna dzielnica w Chicago. I kiedy straż gasiła gruzy, wyciągali ludzi, to w jednej z takich dzielnic, gdzie stały same drewniane domki, oni zobaczyli, że jeden dom stoi, wszystko się naokoło spaliło, zwaliło, a ten jeden stoi. I podchodzą, zastukali tam do tych drzwi, a tam taka babula, wdowa otwiera. I pyta się, co chcieliście, panowie? Kobieto, tu taki pożar był, że wszystko się waliło. To jest jakiś cud, że ty żyjesz. Ona mówi, cud. Ja wiem, że to cud. Ale mówią, jak to się stało? My nie możemy tego pani wytłumaczyć. Ale wszystkie domy przyległe do pani tego drewnianego domku piętrowego spłonęły, a pani dom stoi. On mówi, panowie, ja służę Jezusowi Chrystusowi. W moim domu nie ma nic, co mogłoby się spalić. Mam dwa krzesła, stół, żadnych horoskopów, gazet i bzdur. Panowie, tu się nie ma co spalić. Oby w moim życiu nie miało się co spalić. Oby w waszym życiu nie miało się co spalić. Niech nam Pan pomoże. A pewnego dnia wejdziemy przez takie drzwi chwały. O, jutro będę do was mówił. Ja bym jeszcze drugie kazanie wam powiedział. O, już pastor idzie, żeby mnie zatrzymać.